Teraźniejsza prawda numer 39, marzec, kwiecień 1929 roku. Odpowiedzi na zapytania. Pytanie, czy podrzędni prorocy, 1 Koryntów rozdział 12 werset 28, Efezów rozdział 4 werset 11, są siedmioma aniołami siedmiu kościołów z objawienia rozdziału 1 wersetu 2, i tak dalej, jakimi byli Paweł, Jan, Ariusz, Waldo, Wycliffe, Luther i Russell? Odpowiedź. Przed odpowiedzeniem na to pytanie będziemy musieli najpierw odsunąć pewne nieporozumienia, w które pytający jest zawikłany. Po pierwsze, siódmy tom naucza, że siedem aniołów wyobraża siedem jednostek, jednak widocznie ani Pismo Święte, ani rozum, ani historia tego nie naucza. Możemy to zauważyć z małego tylko wyjaśnienia, że trzech z tych siedmiu aniołów nie reprezentowało jednostek. Dlatego pozostałych czterech także nie mogło reprezentować jednostek, na przykład anioł zboru efeskiego. Jest to prawdą, że apostoł Paweł był najzdolniejszym, najgorliwszym, najowocniejszym i najwięcej ułaskawionym sługą prawdy pierwszej epoki Kościoła. 2 Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 28. Miał on nawet specjalny nadzór i staranie o wszystkie chrześcijańskie spogan, zbory, tak jak święty Piotr miał specjalne staranie nad żydowskimi zborami. Galatów rozdział 2 wersety 7 i 8. Lecz te fakty nie czynią go jedynym aniołem zboru efeskiego. Musimy sobie przypomnieć, że wszyscy apostołowie wykonywali władzę wiązania i rozwiązywania. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 18, Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety od 7 do 29. Dlatego też przynajmniej 12 jednostek było włączonych w anioła zboru efeskiego. Patrząc teraz na anioła zboru filadelfijskiego, możemy zaraz jasno widzieć, że sam Luter nie był tym aniołem, ponieważ inni reformatorzy, zdolniejsi w innych punktach nad Lutra, byli użyci od Pana do dania nowych prawd na czas właściwy, którym Luter w niektórych wypadkach mocno się sprzeciwiał, na przykład Zwingli i Kalwin dali prawdę o wieczerzy pańskiej, za co im Luter się mocno sprzeciwił, nawet odmówił społeczności z nimi, ponieważ wierzył przeciwko tym naukom, że rzeczywiste ciało i krew Jezusa są otrzymane przy wieczerzy pańskiej. Luter sprzeciwiał się nauce o tysiącleciu i wyłącznym chrzcie dla dorosłych, zanurzaniu, którego Menno Simonis, założyciel baptystów, nauczał. Socyniusz, założyciel unitarian, w XVI stuleciu nauczał jedności boskiej przeciwko nauce o Trójcy, śmiertelności duszy przeciwko nieśmiertelności, zniszczenia niepobożnych przeciwko wiecznym mękom i przyszłego wypróbowania umarłych, którzy nie zostali oświetleni w tym życiu, a nauki te choć były i zostaną prawdą, sprzeciwiały się naukom Lutra. Campbell nauczał rozłączenia kościoła od państwa, usunięcia sekciarstwa i klasy kleru, co także sprzeciwiało się naukom Lutra. Miller nauczał cel wtórnego przyjścia naszego Pana i wyswobodzenia kościoła oraz świata, co było przeciwne poglądowi Lutra, że przy przyjściu pańskim miał wyswobodzić tylko wierzących, a potępić niewierzących. Dlatego możemy widzieć, że choć Luter niewątpliwie był cząstką i wodzem anioła filadelfijskiego, to jednak on sam nie był tym aniołem. Ponieważ siódmy anioł kościoła laodycyjskiego trąbi przez 1000 lat, drugi tom parauzyjny strona 163 i czwarty tom parauzyjny, on sługa, brat Russell, sam także nie może stanowić siódmego anioła. Tak więc możemy widzieć, że trzech z tych siedmiu aniołów nie było trzema jednostkami, i dlatego wnioskujemy, iż żaden z tych aniołów nie był jednostką, jak również i fakty z historii kościelnej tego obficie dowodzą. Naszym zrozumieniem o tych aniołach jest to, że każdy z nich reprezentuje w swoim okresie Kościoła, zboru, apostołów, przez ich pisma po ich śmierci, oraz podrzędnych proroków z dodatkiem, że malutkie stadko poza drugą zasłoną jest włączone w siódmego anioła. A gdy wszyscy, 144 tysiące, będą znajdować się poza drugą zasłoną, będą ogólnymi nauczycielami, nie onych 144 tysięcy, ale reszty ogólnego Kościoła, który obejmować będzie jako części Kościoła pierworodnych, także wielkie grono starożytnych świętych i młodocianych świętych. Żydów, rozdział 12, werset 23. Dlatego też możemy powiedzieć o tych podrzędnych prorokach, że nie byłoby właściwie mówić, że ci jedynie stanowią siedmiu aniołów, lecz że są włączeni z apostołami w każdego z tych siedmiu aniołów. Przed pierwszym zmartwychwstaniem nikt inny, jak tylko apostołowie i podrzędni prorocy, są włączeni w siedmiu aniołów. Pytanie, czy wrażenie, ażby przyszedł w 1 Koryntów rozdziale 11 wersecie 26 odnosi się do wtórego przyjścia Pańskiego? Jeżeli tak, to dlaczego obchodzimy jeszcze pamiątkę Jego śmierci? Odpowiedź. Słowo aż przyjdzie jest często używane i wyobraża różne okresy Jego wtórej obecności po Jego przyjściu. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31 mówi nam, że przyjdzie z wszystkimi świętymi aniołami, posłańcami, malutkim statkiem. Juda w rozdziale 1 wersecie 14 mówi nam, że Pan przyjdzie z świętymi tysiącami swoimi. W tych dwóch wypadkach uznajemy, że to słowo przyjdzie obejmuje czas po Jego przybyciu, ponieważ święci nie byli z Nim, gdy On przybył. W Ewangelii Mateusza rozdziale 16 wersecie 27 słowo przyjdzie rozciąga się na okres całego tysiąca lat, dlatego, że dzieło tysiąclecia podane w tym wersecie odnosi się do Jego działalności, gdy przyjdzie, a nie po Jego przyjściu, przebyciu na ziemi. I dlatego rozumiemy, że wtóre przyjście naszego Pana rozciąga się przez cały okres tysiąclecia. To samo jest prawdą względem słowa, idącego, w Ewangelii Mateusza rozdziale 16 wersecie 28, i może być widziane z faktu, że podanie wypełnia się podczas Królestwa. Ewangelia Mateusza rozdział 17 wersety od 1 do 9, 2 Piotra rozdział 1 wersety 16 i 17. Tak samo rozumiemy znaczenie słowa przyjdzie, w 1 Koryntian rozdziale 11 wersecie 26, że to słowo obejmuje okres po Jezusa wtórem przybyciu. Obejmuje ono cały okres parouzji, oraz większą część, a może całość, okresu Epifanii. Tak długo jak znajdują się nowe stworzenia i ład Pański na świecie, będzie dla nich właściwy obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej. Każda przyczyna, która usprawiedliwiała obchodzenie wieczerzy przez nowe stworzenia przed wtórym przybyciem Pańskim, usprawiedliwia obchodzenie tej pamiątki przez nowe stworzenia tak długo jak znajdują się w ciele. Nie można także dać żadnej przyczyny przeciwko obchodzeniu tej pamiątki przez nowe stworzenia w ciele od czasu Jego przybycia, co mogłoby być również zastosowane przeciwko obchodzeniu przez nowe stworzenia tej pamiątki w ciele przed Jego przyjściem. Dlatego werset ten zachęca, a nie zakazuje, do naszego obchodzenia pamiątki. Jesteśmy nawet tego zdania, że cały świat w wieku tysiącletnim będzie obchodzić pamiątkę wyobrażającą śmierć Chrystusa i ich wiarę w Niego. Pytanie, czy mogą tacy członkowie zboru brać udział w Wieczerzy Pańskiej, którzy nie są członkami maluczkiego statka? Czy młodociani święci mogą obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej? Odpowiedź. Głównymi uczestnikami w Wieczerzy Pańskiej jest maluczkie statko. Przez swój udział są oni uprzywilejowani symbolizować trzy rzeczy. Po pierwsze, śmierć naszego Pana Jezusa, 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, po drugie, ich wiarę, która ich usprawiedliwia przez Jego śmierć. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 28 i, po trzecie, ich udział z Nim w przywileju ofiarniczej śmierci za świat, 1 Koryntów rozdział 10 wersety 16 i 17. Maluczkie statko będzie uprzywilejowane do obchodzenia tych trzech rzeczy tak długo, jak będzie znajdować się w ciele. Wielkie grono nie będzie przy obchodzeniu pamiątki Wieczerzy Pańskiej symbolizować śmierci z Chrystusem, gdy zauważy, iż już więcej nie umiera z Nim, lecz to nie znaczy, że z tej przyczyny nie będą obchodzić pamiątki, ale z przyczyny powyżej dwóch pierwszych wymienionych rzeczy. Tak samo ma się i z młodocianymi świętymi. Oni nie są uprzywilejowani przy Wieczerzy Pańskiej obchodzić śmierć z Chrystusem, ponieważ oni nie umierają jako części Chrystusa, pomazańca, całego Chrystusa, lecz mogą brać udział w Wieczerzy Pańskiej i symbolizować Jego śmierć jako Baranka Bożego, a także mogą symbolizować swą wiarę, swe przypisane usprawiedliwienie przez Jego śmierć. Wierzymy, iż z dwóch przyczyn młodociani święci powinni obchodzić Wieczerzę Pańską i to z powodu dwóch poniżej wymienionych rzeczy. Po pierwsze, nie tylko pierworodni, lecz także wszyscy Izraelici za boskim rozkazem i uznaniem, 2 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 25 do 27, Jozue rozdział 5 werset 10. 2 Kronik rozdział 35 wersety od 1 do 19, brali udział w corocznej pasrze, typie Wieczerzy Pańskiej. To znaczy, iż wszyscy wierzący, młodociani święci, jak też wszystkie nowe stworzenia, mogą obchodzić Wieczerzę Pańską. Po drugie, apostołowie brali udział w pierwszej Wieczerzy Pańskiej, gdy byli poświęceni, choć nie mieli ożywionego, ale tylko przypisane usprawiedliwienie. W tym czasie stan ich był podobny do stanu młodocianych świętych, z tym wyjątkiem, że mieli oni nadzieję i widoki stania się członkami ciała Chrystusowego, której nadziei młodociani święci nie mają. Pytanie, czy jest właściwym mówić, że ci z narodu izraelskiego, którzy oczekują na przyjście Mesjasza, są usprawiedliwieni w sposób przypisany? Odpowiedź. Myślimy, że nie. Przypisane usprawiedliwienie, nawet w wieku żydowskim, wymagało więcej niż tego. Wymagało, by w dodatku do takiej wiary było też poświęcenie. Największym, co otrzymali niepoświęceni Żydzi, którzy oglądali się za Mesjaszem podczas wieku żydowskiego, było figuralne usprawiedliwienie. A żeby radować się z przypisanego usprawiedliwienia podczas wieku Ewangelii, trzeba żałować za grzechy przed Bogiem i mieć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, którego krew daje, przypisane, odpuszczenie grzechów, ze strony Boga, żałującemu i wierzącemu grzesznikowi. Dlatego ci z Żydów, którzy teraz patrzą za Mesjaszem, ale nie wierzą, że Jezus jest tym Mesjaszem, którego śmierć daje, przypisane, ubłaganie za nich przed Bogiem, nie są usprawiedliwieni w sposób przypisany. Dzieje apostolskie rozdział 4 werset 12 i Ewangelia Jana rozdział 3 werset 18. Pytanie: dlaczego mówiono w teraźniejszej prawdzie, że święty olej ściekał z głowy Aarona, przez jego ciało aż do nóg? Odpowiedź: w psalmie 133 wersecie 2 jest podane, że olej ściekał do końca szat aronowych. Hebrajskim słowem tu przetłumaczone na szaty jest pi, słowo to zwykle znaczy otwarcie. Wierzymy, że to odnosi się do otwarcia szat przy nogach Aarona, dlatego powiedzieliśmy, że olej ściekał z głowy przez jego ciało nawet do jego nóg. Jeżeli zastanowimy się nad tym, co Dawid w pierwszym wierszu mówi, jaka dobra rzecz, gdy bracia zgodnie mieszkają, że jest poza obraz pomazania olejem Aarona, w ten czas myśl będzie jasną. On mówi, że pomazanie, które ściekało aż do otwarcia szat jego, przy nogach, jest typem na jednego ducha, który jest tak dobrym i wdzięcznym między braćmi. Dlatego cały najwyższy kapłan świata, Jezus z Kościołem, jest tu pokazany, i ten wiersz pokazuje, że Aaron w czasie jego pomazania wyobraża nie tylko samego Jezusa, głowę najwyższego kapłana świata, ale głowę i ciało. Tak więc podanie pierwszego wierszu znaczy, że ten jeden Duch Boży w najwyższym kapłanie świata jest poza obrazem aaronowego pomazania i dowodzi, że olej ściekał po całym jego ciele, w tym także i po nogach. Gdyby nie było to podane w pierwszym wierszu, moglibyśmy rozumieć, że otwarcie jego szat znaczy albo otwarcie aaronowych szat przy szyi, albo przy nogach, lecz poza obraz wskazany w pierwszym wierszu, odnoszący się do braci, dowodzi, że jest mowa o otwarciu jego szat przy nogach i odnosi się do wszystkich członków jego ciała, jak w tym obrazie ubrany i olejem pomazany Aaron wyobrażał całego pomazańca, Jezusa, głowę, i członków jego ciała. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1929 roku, na stronach od 30 do 32.